Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Obiecała Pani doktor tydzień temu, że dzisiaj będzie o przemocy, której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej? Teresa Comito napisała tę książkę i myślę sobie, że bardzo warto o tym mówić, bo my sobie myślimy, że przemoc to jest jak ktoś, nie wiem, weźmie, zacznie nas szarpać, kopnie, uderzy, okaleczy, że to jest zewnętrzne działanie.
Muszę powiedzieć, że cieszyłam się na tę książkę, że ją będę przygotowywać dla Państwa, dlatego że statystyki mówią straszne rzeczy.
Czyli?
Czyli bardzo dobre, to znaczy, że wszystkich Państwa to będzie interesować. Ponieważ badania w USA, myślę, że bardzo się nie różnimy od tego kraju, te badania pokazały, że połowa kobiet i mężczyzn doświadczyła w swoim życiu przemocy psychicznej ze strony partnera lub partnerki. I odpowiednio 48,4% kobiet i 48,8% mężczyzn. Czyli naprawdę jednego procencika brakuje do 50. I oprócz tego, że w związkach ludzie przeżywają przemoc, to w pracy osób, które zetknęły się z mobbingiem jako świadkowie albo jako cele ataków, to jest 75% ludzi.
No porażają te statystyki, muszę przyznać.
Porażają, ale też pokazują, ile my mamy do zrobienia, żebyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać i komunikować w sposób życzliwy.
Ja myślę, że też nie dotyczy to tylko relacji mąż-żona czy partner-partnerka, ale w rodzinie bardzo dużo doświadczamy takiej przemocy, której nie widać.
Tak, i to szczególnie wtedy, kiedy jedno ma więcej władzy, a drugie mniej. A poza tym to, o czym mówiłyśmy wielokrotnie już w czasie różnych innych audycji, z ludźmi coś zadziwiającego się dzieje, jak dostają odrobinę władzy. Albo ją sobie wtedy biorą. Ja mam taki przykład z czasów, których większość z młodych ludzi nie pamięta. Mianowicie kiedyś w toaletach nie było papieru toaletowego i przed wejściem do toalet publicznych stał ktoś z rolką papieru i wydawał po kawałku. Jak się spodobałeś, dostałeś dużo. Jak się nie spodobałeś, to mało. Jak wymiałczałeś i wyprosiłeś, to dostałeś trochę większy kawałek. Musiałeś się wytłumaczyć, dlaczego go tyle potrzebujesz. I w ten sposób osoba, która dzierżyła ten papier w ręku, miała taką władzę nad nami, że bardzo często to okazywała, robiąc jakieś miny, podając ten papier z taką niechęcią albo z taką łaską. I to był dla mnie taki przykład właśnie tego, że jak tylko masz troszkę władzy, to musisz mieć niesłychanie silny charakter, żeby nie zacząć się wywyższać ponad ludzi, którzy od ciebie zależą. No a niektórzy potrzebują się wywyższać i potrzebują tej przemocy, ale dobra, to za chwilkę. Na razie chciałabym do Państwa zwrócić się znowu z całym szeregiem stwierdzeń, które mają zbadać nasze przekonania na różne tematy i zobaczyć, czy przypadkiem niektóre z przekonań, które nosimy w sobie, które nasz umysł doradca nam podkłada na tacy, nie są powodem do tego, że nie radzimy sobie w relacjach z niektórymi ludźmi. Albo że ci ludzie dostają do ręki oręż przez naszą delikatność, nazwijmy to, do tego, żeby nas zdominować. I pierwsza grupa takich stwierdzeń, gdzie warto się zastanowić, czy uważamy to za prawdziwe czy fałszywe, to są przekonania na temat romantycznej miłości. Ja je przeczytam i pytanie jest do słuchaczy, z którymi się zgadzacie. Miłość to podstawa trwałego związku. Natychmiastowe pożądanie i seksualna chemia świadczą o prawdziwej miłości. Na każdego gdzieś czeka druga połówka, jedyna prawdziwa miłość. Można odnosić się do siebie uszczypliwie i rywalizować, jednocześnie zakochując się w sobie. Zazdrość oznacza, że partner, partnerka naprawdę mnie kocha i że jemu czy jej na mnie zależy. Wysoki poziom konfliktów w związku bierze się z wysokiego poziomu namiętności. Kto się lubi, ten się czubi. Przemoc i ranienie nadają związkowi pikanterii, to taka zabawa. Narzucanie się pochlebia i jest romantyczne. Partnerowi lub partnerce zależy na mnie i na moim dobru i dlatego jest taki wobec mnie wymagający, bo chce mi pomóc. To jest po prostu wymagająca miłość. Można ludzi źle traktować i potem mówić, że ci przykro, a oni i tak będą cię kochać.
No bardzo ciekawe, powiem pani doktor, są tutaj przemyślenia autorów albo to są przykłady wzięte z badań.
Tak, z badań. Mhm. I tutaj tylko na podsumowanie tego, bo chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś uważa, że wystarczy miłość, żeby związek był trwały, no to oczywiście jest w błędzie, bo jeszcze trzeba bardzo dużo umiejętności komunikacyjnych, rozpoznania siebie. Natychmiastowe pożądanie i seksualna chemia to troszkę za mało, żeby na tym budować związek. To, że na każdego z nas czeka gdzieś druga połówka, to jest piękne myślenie, ale tak naprawdę to dopasowanie się do siebie nawzajem wymaga ogromnej umiejętności i słuchania, i mówienia o swoich potrzebach z obu stron.
Ale to jest, prawda, też jakaś taka wizja no, nierealistyczna. Zresztą życie pokazuje, że wchodzimy potem w drugi związek i też może to być ta jedyna połówka. Tak, bo na przykład umrze nasz współmałżonek czy współmałżonka. Więc to chyba jednak
Wydaje mi się, że jak my się wiążemy z kimś, to zawsze myślimy, że znaleźliśmy tą drugą połówkę. Potem się okazuje, że połówka haczy tu, haczy tam, ale to już jest kwestia tego naszego, może nieumiejętności formułowania naszych potrzeb, akceptowania cudzych potrzeb i umiejętności właśnie słuchania. To najkrócej mówię, bo to oczywiście jest dużo bardziej złożone, to docieranie się w związku. Czy można być uszczypliwym i rywalizować? I miłość rośnie.
No, chyba ciężko byłoby.
Czy to jest, jak dla mnie...
Uszczypliwość to złośliwość po prostu.
To jest po prostu zabijanie bliskości. Ale ludzie mają tak silny nawyk takiego zachowania, szczególnie młodzi ludzie, że w ogóle nie czują, że ranią. To jest taki też dystans, to jest takie obronne, więc z bliskością ma to mało wspólnego. Zazdrość zawsze niszczy. No i ten wysoki poziom konfliktów, no pytanie, czy nie dobrze by było pójść na jakąś terapię związków. Przemoc i ranienie na pewno nie nadają związkowi pikanterii.
To jest oczywiste, tak. To też jest na terapię.
Tak, ale być może ktoś, kto rani, tak myśli. Jak się jest odbiorcą tego, to nie. Ale jeżeli się jest tą osobą taką właśnie uszczypliwą, złośliwą, taką dręczącą kogoś, to można mieć takie w głowie przekonanie, że to właśnie związek jest wtedy taki ciekawszy. No, tylko może nie dla obu stron. No dobrze, do 10 można ludzi źle traktować i potem mówić, że przykro, oni nie przestaną kochać. To mam taki przykład z życia. Matka nawet ostrzega swojego syna, przestań się tak zachowywać, bo ona cię w końcu porzuci. A syn na to nie, ona mnie nigdy nie opuści. Przekonanie, że wszystko mu ujdzie na sucho i to jest do tego 10 punktu. No w końcu żona opuściła, mimo 10 lat zmagań. I teraz pytanie, dlaczego ta żona tak długo była z tym mężem? No otóż okazuje się, że ona próbowała go ratować. Upróbowała go zmieniać. Dawała sobą przykład miłości, wybaczenia, cierpliwości, wykazywania zrozumienia. I żyła nadzieją, że on się zmieni i będzie tak dobrze jak na samym
początku.
Czyli
troszkę jak żona alkoholika, tak? Która myśli, że jednak przestanie pić któregoś dnia i wszystko będzie pięknie.
Dobrze jest znaleźć sobie powody, dla którego my zostajemy z kimś, kto nas rani. Czy chcemy być jakby lepsi od niego i go uczyć? Czy chcemy być jego terapeutą? Czy chcemy być pielęgniarką? No dobra, a teraz mity i przekonania na temat sprawiedliwości. Już nie będziemy ich tak szczegółowo omawiać, ale co myślicie? Żyjemy w systemie, w którym sukces i awans zależą od naszych osiągnięć i wysiłków. Jeśli skrzywdzisz, zostaniesz skrzywdzony. Krzywdziciel dostanie to, na co zasłużył. Jeśli się skupię i zrobię wszystko dobrze, otrzymam nagrodę. Trzeba słuchać rządzących, bo mają władzę i cenią uczciwość i sprawiedliwość. Normy społeczne i normy w pracy są słuszne, bo bazują na obiektywizmie i prawdzie. Jeżeli w relacji napotykam trudności, to dlatego, że coś robię źle i zasługuję na takie traktowanie. Mężczyźni powinni zarabiać więcej, bo są oni żywicielami rodziny. Bardzo często różne nasze przekonania z czasem kształtuje krzywdziciel, który nam coś powtarza 100 razy i my zaczynamy w to wierzyć. A w dużym stopniu nasze przekonania opierają się oczywiście na informacjach wyniesionych z dzieciństwa, na różnych rodzaju normach religijnych. I jesteśmy bardzo zasadniczy i sztywni być może w tych swoich ocenach, a niekiedy dobrze może by było być troszkę bardziej elastycznym.
No tak, ale jakby taki człowiek był bardziej elastyczny, to myślę, że mógłby się rozsypać. Myślę o tych mitach i przekonaniach na temat sprawiedliwości.
No, trzeba słuchać rządzących. U mnie w domu ktoś rządzi. Jak ktoś rządzi, to on na pewno jest uczciwy i sprawiedliwy.
I lepszy, tak? Bo rządzi.
Więc muszę go słuchać, tak. A teraz mamy na temat przemocy, jakie mamy przekonania. Zastanówmy się, które z tych przekonań podtrzymały przemoc, w której tkwiliśmy. Jeśli ktoś jest na mnie zły, to dlatego, że zrobiłam czy zrobiłem coś, co wzbudziło złość. Członkowie rodziny kochają się i na różne sposoby próbują sobie pomóc. W środowisku pracy, jeśli dane zachowanie jest złe, przełożony na pewno za to odpowie. Partner czy partnerka jest osobą religijną i nigdy by mnie nie skrzywdziła, bo to jest wbrew zasadom. Szef czy szefowa zajmuje wysokie stanowisko, jest ceniona. Pewnie prowokuje ją do niegodnych zachowań. Przecież ona nie może być ze skazą na charakterze, skoro takie wysokie stanowisko zajmuje. Albo ta osoba ma takie poczucie humoru, chce być zabawna, nie chce mnie urazić. Nie potrafię przyjmować informacji zwrotnych. Cechuje mnie przewrażliwienie. Ale potrafię zmienić tę osobę. Kiedy zmienię swoje zachowanie, no to przemoc ustanie. Kobieta nie może skrzywdzić mężczyzny. Partner, partnerka nie chce mnie krzywdzić. Po prostu się denerwuje. Nie rozumie, co robi. Nie wie, że zadaje ból. Działa we własnej obronie z powodu krzywd doznanych w dzieciństwie. I to są te takie różnego rodzaju stwierdzenia, które na dobrą sprawę podtrzymują mechanizm przemocy, bo my się przeciwko niemu nie buntujemy.
Ale też wynika z tych punktów, że taka osoba bardziej myśli o tej drugiej osobie niż...
O sobie samej.
Tak, tak.
Bardzo często albo sądzi na przykład, że jak ktoś się źle postępuje, to z zewnątrz przyjdzie jakaś kara dla tej osoby. Ja nie muszę nic robić. Ja się będę dalej poddawać tym działaniom tej osoby. No i teraz dla osób, które są ofiarą przemocy, jest takie pytanie. Co poświęciłaś czy poświęciłeś, aby przetrwać w przemocowej relacji? Na przykład ulubione czynności, jakieś hobby, może radość życia, może jakąś swoją tożsamość, bo już rezygnujesz ze wszystkiego, żeby tylko nie było awantury. Swój dobry nastrój, dobrą pracę, marzenia, dochody, poczucie wartości. Może już nie kontaktujesz się z rodziną, nie masz już żadnych znajomych. Może szwankuje ci zdrowie, a może utraciłaś czy utraciłeś duszę. I dlatego chciałabym, żebyśmy poświęciły znowu kilka spotkań tej książce, żeby każdy z nas przemyślał te stwierdzenia, które przeczytałam wcześniej, bo one bardzo ładnie pokazują, że do tanga trzeba dwojga. I żeby krzywdziciel mógł ofiarę sobie podporządkować, to w tej ofierze musi być już jakiś zadatek. Zaraz o tym będziemy mówić więcej, ale że coś w nas jest, w naszym sposobie myślenia, mamy jakieś piękne cechy, jesteśmy opiekuńczy, jesteśmy bardzo wrażliwi, bardzo empatyczni. Właściwie różne nasze bardzo piękne cechy są podłożem tego, żeby można było nami sterować i kierować. I niekiedy musimy sobie umieć postawić granice, na ile jesteśmy lękowi i można nas zastraszyć, na ile czujemy się odpowiedzialni za wszystko, więc także za nastrój drugiej osoby, bo jednak może czasem nie. A może łatwo wpadamy w poczucie winy i łatwo nas oskarżyć i na siebie bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje niedobrego, zdaniem tej drugiej osoby. I to będzie trzeba potem w ramach leczenia później odwrócić,
odkręcać.
No ale już w tym momencie możemy się zastanowić, czy niektórych z naszych przekonań nie zmienić.
No to nad tym będziemy się zastanawiać, pani doktor, już za tydzień.
Tak właśnie będzie.
A jeżeli ktoś ma niedosyt i chciałby szybciej, to proponujemy książkę, która naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebna. Przemoc, której nie widać, jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej. Poradnik z ćwiczeniami. Na początku pani doktor powiedziała, że właściwie większość z nas takiej przemocy psychicznej niestety doznała albo doznaje. Te statystyki dużo mówią.
A teraz państwa zachęcę do następnej audycji. Będziemy mówić, w jaki sposób stosujemy przemoc jawnie i w sposób ukryty.
No, ciekawe. To zapraszamy za tydzień. Doktor Elżbieta Zubrzycka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.